To, czym są tanuki i z jakim znanym nam zwierzęciem należy je utożsamiać, wciąż jest przedmiotem sporów w środowiskach naukowych. Dla wielu jest to po prostu japońska nazwa jenota, choć według niektórych klasyfikacji tanuki można podzielić na dwa podgatunki. Hondo tanuki, zamieszkujące Honshu, Shikoku i Kyushu, oraz Ezo tanuki, żyjące na Hokkaido, a odznaczające się dłuższą sierścią i nogami. Ich naturalnym środowiskiem są wszelkie lasy, w których zadomawiają się szczególnie chętnie w okolicach wody. W aspekcie mitologicznym tanuki mogłyby podać sobie rękę z wszelakimi kitsune, i to dosłownie. Chętnie bowiem zamieniają się w istoty ludzkie, lecz nie w piękne kobiety, tak jak ich lisi kuzyni, a raczej w małych, grubiutkich mnichów, chętnych do psot i żartów. Gdy przybierają swą pierwotną postać, spośród innych zwierząt wyróżnia ich 8 atrybutów. Na głowie mają bambusowy kapelusz, chroniący je przed kłopotami, a spod którego błyszczą szeroko otwarte oczy, które bacznie obserwują otoczenie i pomagają podejmować dobre decyzje. Pod oczami znajduje się szeroki uśmiech, mówiący o ich przyjaznych zamiarach. W łapce trzymają butelkę pełną alkoholu, która symbolizuje wartości, którymi się kierują. Jedną z nich jest z pewnością zaufanie, o czym mówią zawsze posiadane przez nich wypełnione weksle. Ich stanowczość zaklęta jest w wielkim brzuchu, którego używają jako bębna, a za nim wyrasta długi, potężny ogon, pozwalający zachować spokój i równowagę. Ostatnim atrybutem są wielkie, gargantuiczne wręcz jądra. Oczywiście nie mają one nas informować o ich rzekomej sprawności seksualnej. W japońskiej kulturze wielkość jąder nie jest powiązana z seksualnością, a raczej kojarzona z dobrobytem i zdrowiem. Używana na archipelagu nazwa Kintama oznacza dosłownie złote kule, a stosuje się ją na zmianę ze słowem Kinbukuro, czyli torbą na pieniądze, czymś w rodzaju portfela. Warto przy okazji wspomnieć, że niegdyś właśnie z worków mosznowych tanuki szyto portfele, a raczej wspomniane sakiewki na pieniądze. Najwcześniejsza wzmianka o magicznych zdolnościach tanuki pochodzi z Wakan Sanzai Zue, ilustrowanej encyklopedii spisanej w okresie Edo. Według badacza Shigeo Owaka, początki kojarzenia moszne tanuki z nadnaturalnymi właściwościami pochodzą z książki na temat metalurgii Hagane no Chishiki. Według niego mit ten utarł się wśród jubilerów z prefektury Kanazawa, którzy zawijali delikatne złoto w zwierzęce skóry, by następnie rozpłaszczyć je na cienkie blaszki. Odkryli przy tym, że właśnie ta skóra podobno najlepiej się do tego nadaje. Już z natury moszna tanuki jest dosyć duża, a po zastosowaniu odpowiedniej obróbki potrafi osiągnąć rozmiary 8 mat tatami, czyli około 13 metrów kwadratowych. Idąc tym tropem, nadano jej z czasem inne właściwości powiększania, w tym zwiększania ilości chociażby pieniędzy, co chętnie wykorzystali handlarze, obławiając się na sprzedaży rzekomo magicznych amuletów. Poza handlarzami, fiksację na punkcie moszne tanuki złapali także wszelacy artyści, a w szczególności malarze. Okres Edo pełen był obrazów przedstawiających jenoty, używających swoich genitaliów jako broni, łodzi, basenów, parasoli, sieci rybackich, szyldów sklepowych czy nawet celów łuczniczych. Kitsune, czyli lisie demony, nie mogły się niestety pochwalić podobnym atrybutem, pomimo że z początku uważano je oraz tanuki za to samo zwierzę. Pod względem mitologicznym oba te gatunki są dosyć wyjątkowe. Jako jedyne nie potrzebują dożyć sędziwego wieku, aby uaktywnić swoje nadnaturalne zdolności. Z racji na swoje podobieństwo, chętnie rywalizują ze sobą na różne sposoby. Zwykła walka zdarza się jednak rzadko, gdyż preferują oni porównywanie swoich magicznych mocy w formie swego rodzaju zawodów. Wszystkie starcia tych dwóch gatunków nazywano Kori no Tatakai. Tatakai, czyli bitwa, a Kori to pierwotne słowo używane do określenia tego zwierzęcia, za które uważano kiedyś właśnie lisy i tanuki. Większość historii dotyczących walki tanuki z kitsune zawiera w swoich opisach postać Danzaboru Danuki, legendarnego tanuki, którego postać najprawdopodobniej bazuje na prawdziwym człowieku. Żył on podobno na wyspie Sado, na którą przywiózł kilka jenotów, aby się tam rozmnożyły i stworzyły populację. Plotki mówią jednak, że jedynie przybył tam pod postacią człowieka, a przywiezione zwierzęta to członkowie jego jenociego klanu. Najsłynniejsza opowieść o Danzaburo to ta, w której obronił wyspę Sado przed inwazją Kitsune. Gdy wyruszał łodzią z wybrzeża Niigaty, płynąc na swoją wyspę, zaczepił go przesiadujący na plaży lis. Powiedział, że szuka nowego miejsca na siedzibę swego klanu, a upatrzył sobie właśnie tę wyspę, na którą Danuki się wybiera. Nieświadomy, z kim rozmawia, poprosił go więc, aby zabrał go ze sobą. Nie potrafił pływać, więc gdyby znalazł się samemu w wodzie, z pewnością szybko by utonął. Danuki po chwili namysłu zgodził się, lecz nakazał mu wcześniej zmienić się w kamizelkę, którą on założy. Uzasadnił to tym, że będzie to po prostu mniej podejrzane dla miejscowych. Lis chętnie się zgodził i jak ustalili, tak zrobili. W połowie drogi przybiegły Danzaburo szybkim ruchem ściągnął z siebie kamizelę i wyrzucił ją do oceanu, topiąc Kitsune, a tym samym wstrzymując ich ekspansję na lądy jego ludu. Innym razem, niedaleko stojącej na wyspie świątyni Futatsuiwa, napotkał potężnego Kitsune, którego od razu wezwał na pojedynek. Zaproponował, aby zmierzyli się w umiejętności zmiany kształtu, na co lis ochoczo przystał, przekonany o swojej wygranej. Upewnił się co do niej w momencie, w którym Tanuki zapewnił go, że nie zmieni się po prostu w inną postać. Przemieni się bowiem w cały uzbrojony orszak pana feudalnego. Kazał przeciwnikowi obserwować, po czym zniknął w pobliskich krzakach. Po chwili, zza zarośli, rzeczywiście wyszła procesja daimyo, niosąca na dodatek ciężką lektykę. Oniemiały z wrażenia lis nie mógł uwierzyć w to, co widzi. Podszedł więc do lektyki i zaczął ją szarpać, by przetestować jakość iluzji. Zdziwienie nie trwało jednak długo, gdyż jednym uderzeniem miecza strażnik oddzielił jego głowę od reszty ciała. Obserwujący całą scenę z krzaków Danzaburo uśmiechnął się triumfalnie, widząc, jak całkowicie prawdziwa procesja odchodzi z miejsca zdarzenia, zostawiając na ziemi ciało zabitego wroga. Podobno walka o Sado trwa do dziś, a zwycięstwo ciągle wiodą w niej Tanuki. Nieprzerwanie są one stałym elementem krajobrazu wyspy, w przeciwieństwie do lisów, których nigdy tam w większej ilości nie widziano. Podobnie jak Kitsune, Tanuki nie tylko potrafią przybierać postać człowieka, ale także chętnie opętują prawdziwych ludzi. Czasami robią to w ramach żartu, choć zazwyczaj jest to forma zemsty na osobach, które ośmieliły się im zaszkodzić, na przykład niszcząc ich legowiska. Głównym objawem opętania jest w tym przypadku niewytłumaczalny głód. Ofiary łapczywie pożerają wszystko, co tylko mogą, w tym jedzenie zepsute i nie nadające się do spożycia. Nie nabierają przy tym na wadze, a wręcz chudną, bo wszystkie wartości odżywcze przejmuje goszczący w ciele Tanuki. Opętany ciągle słabnie i słabnie, co w końcu prowadzi do jego śmierci. Zdarza się także, że nawiedzony zaczyna cierpieć na jakąś nieznaną chorobę. Staje się melancholijny bądź nienaturalnie gadatliwy. Męczy swe otoczenie olbrzymim libido, albo nagle wybucha złością. Pozbyć się go można albo poprzez rytuał wygnania, odprawiony przez doświadczonego kapłana Yamabushi, albo dzięki wyniesieniu psotnika do statusu bóstwa. Kami Tanuki, napawając się swoją boskością, nie będzie więcej zaprzątać sobie głowy zwykłymi ludźmi. W wielu wioskach, szczególnie na wyspie Shikoku, stawiane były im świątynie, by niejako profilaktycznie zaradzać wszelkim nieproszonym wtargnięciom. Zemsty poszukiwała także inna grupa, zwana Kinu Tanuki, choć nie do końca wiemy, czy na pewno jest to zwierzę. Yokai ten opisywany jest właściwie jako dowolny jedwabny przedmiot, o jenociej głowie, stopach i ogonie, a po raz pierwszy opisał go Toriyama Seken w swoim bestiariuszu Hyakki Tsurezure Bukuro. Mszczą się one na ludziach, niewłaściwie traktujących jedwab. Podpadną im ci, którzy traktują go bez należytego szacunku, bezmyślnie go niszczą, bądź gdy już zniszczony po prostu wyrzucą, bez odprawiania stosownej ceremonii pogrzebowej i podziękowania za ich użyteczność. Najszerzej znanym z imienia Tanuki jest niewątpliwie Shukaku, napotkany po raz pierwszy w 1426 roku. Pielgrzymujący mnich o imieniu Dairin Shotsu spotkał go podczas jednej ze swych podróży, ukrytego pod postacią innego mnicha, i od razu złapali wspólny język. Shukaku dołączył do nowego przyjaciela i odtąd przez lata wędrowali wspólnie, aż do momentu usłyszenia o wybudowaniu świątyni Morinji. Wtedy właśnie Tanuki odłączył się od swego towarzysza, by na stałe tam zamieszkać i końcowo objąć stanowisko głównego kapłana. W 1570 roku w Morinji odbyło się zgromadzenie duchownych z całego kraju. Przyjezdnych planowano ugościć herbatą, lecz podczas przygotowań zauważono, że w przybytku nie ma dostatecznie dużej ilości czajniczków, by sprawnie wszystkich obsłużyć. Zaradził temu Shukaku, przynosząc swój osobisty, ulubiony garnuszek. Z czasem zauważono, że nie jest on zwykłym naczyniem. Ilekroć nie zanurzono w nim chochli, tak zawsze wyciągano ją pełną gorącej wody, nawet po upływie tygodni od ostatniego napełnienia i zagrzania. Nazwano go Bunbuku Chagama, co oznacza mniej więcej radosne bulgotanie. Sielankowe życie Shukaku zakończyło się 28 lutego 1587 roku. Wtedy, podczas drzemki, odwiedził go inny zamieszkujący świątynię mnich. Ku swemu zdziwieniu spostrzegł on, że jedna rzecz się nie zgadza. Spod szaty śpiącego wystawał długi, puchaty ogon. Po tym, jak odkryto jego prawdziwą tożsamość, opowiedział wszystkim swoją historię i zadecydował o opuszczeniu Morinji. Na odchodne podziękował swym braciom, prezentując im za pomocą magii bitwę o Yashime, jedno z najważniejszych starć wojny Genpei. W uznaniu za setki lat służby świątynnej, kapłani wybudowali poświęconą mu kaplicę, a jego dzbanek, Bunbuku Chagama, stoi tam do dziś.